Świętej Pamięci Lech Jęczmyk. Przez wiele lat prowadził Akademię Radia Wnet wspólnie z Romanem Zawadzkim i wspólnie z panią Joanną Pyryt. Pani Joanna jest w studio, pan Roman Zawadzki jest przy telefonie. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry. Czy mnie w ogóle słychać?
Dzień dobry, tak, słychać pana.
Dzień dobry pani Anna, jak miło słyszeć panią i pana Skowrońskiego. To prawda, pora pogańska, no ale trudno.
Poganie, rzeczywiście, ale nie tylko poganie, bo kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Nie jest to powiedzenie pogańskie, tylko jak najbardziej chrześcijańskie. Wspomnienie Lecha Jęczmyka.
Panie, przepraszam, że przerwę, panie Krzysztofie. Są takie żartobliwe przeróbki takich powiedzeń i jest takie powiedzenie, że kto rano wstaje, ten leje jak wół do karety. Więc ja sobie pozwoliłem na taki głupi żart może, no ale bo to niestosowny, ale tak mi się skojarzyło.
Ale z takich żartów czasami niestosownych też Lech Jęczmyk był słynny.
Tak, to prawda. On był kopalnią różnego rodzaju takich pomysłów, dziwnych skojarzeń różnego rodzaju i to świadczyło o takiej jego wszechstronnej znajomości tematu od lewa, prawa, z góry i z dołu. Także to rzeczywiście ma pan rację.
Miał swoje własne sądy, ale był i sam o sobie mówił, że jest takim poławiaczem pereł, to znaczy lubił znaleźć coś, co ktoś inny uznałby za taką nieistotną ciekawostkę, a on z tej nieistotnej ciekawostki robił wykład filozoficzny, polityczny albo społeczny.
Wie pan, on był erudytą nieprawdopodobnym i posiadał wielką zdolność kojarzenia tej wiedzy, którą miał. Także czasami wychodziły z tego takie dziwne paradoksy, ale muszę powiedzieć, że rzeczywiście ma pan rację, że to mu się bardzo udawało. Nie zawsze na antenie, bo na antenie nie zawsze można było wszystko powiedzieć, ale w prywatnych rozmowach, czy tak gdzieś przy kawie, jak siedzieliśmy sobie czasami, to tam on potrafił strzelać takie race dowcipu intelektu i takiej pomysłowości. To prawda.
Płynął pod prąd temu, co potocznie uważamy o tym, co dzieje się na świecie z tych licznych spotkań z panem Lechem Jęczmykiem. Czy jest jakieś, które najbardziej panu utkwiło albo miało znaczenie dla pana?
Wie pan, no to tak trudno powiedzieć, bo to jest było parę lat kontaktów bardzo bliskich, takich prywatnych, też w domu bywa u mnie. Ja myślę, że ja przytoczę takie jego powiedzenie, które on, nie wiem, czy on zapożyczył, czy to jest jego własne, które mi się kojarzy w związku z sytuacją w kościele, nawet polskim i nie tylko polskim. On kiedyś tak bardzo po swojemu, tak sucho i krótko, dosadnie powiedział, że w kościele mamy teraz, że tak powiem, wygnanie Ducha Świętego, a w to miejsce przyszedł Duch Czasu. I te ostatnie nasze nominacje w Polsce, które były, no to są chyba tego najlepszym dowodem. On był bezkompromisowy, znaczy on to mówił spokojnie, on się nie pieklił, nie złościł, nie huczał, nie tupał, tylko po prostu rejestrował pewne rzeczy po swojemu. A że to było niepopularne, trudno, on nie dbał o popularność. Był człowiekiem bardzo skromnym w gruncie rzeczy, mimo nieprawdopodobnej klasy jako człowiek. To był człowiek formatu niezwykłego i myślę, że no 99,9% ludzi publicznych, na przykład polityków, dziennikarzy, takich właśnie różnych dziwnych osób, w ogóle nie dorasta mu do pięt. To znaczy przy nim to oni są jak taka grzywnia, taka skrzydlała grzywnia. On mówił krótko, smacznie. Jak się komuś nie podobało, to on się nie pieklił, nie obrażam nikogo, ale miał, no sam pan dobrze wie, panie Krzysztofie, że tam bywały takie różne spięcia na różnym tle i to on się trzymał swego, a jak nie, to do widzenia. On na przykład, taka ciekawostka, on kiedyś się tam nie zgadzał, on był członkiem Zaiksu, jako pisarz, tłumacz, nie zgadzał się tam z różnymi rzeczami, bo tam w tym Zaiksie to się zrobiło strasznie paskudnie. To on się wypisał z tego Zaiksu, mimo że Zaiks no, dawał różnego i daje różnego rodzaju, że tak powiem, frukta. Nie, to nie. Jak pan doskonale wie, zdaje się, z panem się skonfliktował na tle różnych wątków. On na przykład miał zupełnie inny pomysł na kwestię Ukrainy. I ja muszę powiedzieć, no może nie tak do końca się z nim zgadzam, ale zgadzam się z nim z jednym. Jak on kiedyś powiedział, tak, ale publicznie to mogę powtórzyć, że zobaczycie, mówi, że przyjdzie taki czas, że będziemy gorzko żałować tej miłości z Ukrainą, a oni nam skoczą do gardła. No, wie pan, miał swoje zdanie. Podejrzewamy go o rusofilstwo. On był po studiach rusycystycznych, świetnie znał język, był świetnym tłumaczem, zwłaszcza fantastyki takiej rosyjskiej, między innymi też. No i muszę powiedzieć, że nie zatkał się ze słowami. Mówił wprost, smacznie, gęsto, a jak nie, to do widzenia.
Pani Joanna prowadziła, czy była, tak można powiedzieć, sekretarzem Akademii.
Takim organizatorem, tak. No, pan Lech, to co pan Roman teraz mówił, nie zawsze można się było z nim zgadzać, ale polemizowaliśmy czasem. Myślę, że jego miłość do Rosji jednak musiała trochę osłabnąć po ostatnich wydarzeniach, ale już nie było okazji z nim o tym porozmawiać. Już był mocno chory, więc już go nie męczyliśmy nawet telefonicznie takimi tematami.
Przepraszam pani Anno, że wejdę pani w słowo, bo jego to rusycy posądzano. Ja myślę, ja wiem, to po prostu z nim rozmawiałem. On był takim znawcą kultur, on był takim specjalistą, historiozofem trochę i zajmował się między innymi też upadkiem imperiów. On mówił o upadku imperium rosyjskiego. Nie oceniał tego, tylko mówił, że to jest po prostu proces historyczny i to nastąpi. A że będą konwulsje, no trudno, taki to już jest los imperiów, które upadają.
No tak. Miał, panie Romanie, bardzo wspaniały cykl wykładów, szczególnie na początku Akademii, jeszcze tam jak na Koszykowej, żeśmy się spotykali w tej świetnej sali, tam była dobra atmosfera. No i miał taki cały cykl o ludziach, którzy wpłynęli na nasze rozumienie świata. No bardzo nam przybliżył myśl różnych współczesnych i dopiero co tam dwudziestowiecznych myśli. Myślicieli jak Spengler, Toynbee, Konieczny.
On też mówił o Bierdiajewie, którego bardzo cenił. No Bierdiajew to taka troszkę osobliwa i szczególna. No.
Nie, no o różnych osobach mówił. O Chestertonie miał taki wykład, o Stiglitzu, takim ekonomiście. Także no, w ogóle wygłosił 37 wykładów, bo podliczyłam skrupulatnie. Na wszystkich prawie spotkaniach Akademii był i ta jego obecność nawet na wykładach innych osób no, była bardzo cenna, bo zawsze coś uzupełnił. Znakomite, błyskotliwe komentarze dawał. A w tych jego wykładach no też było o upadku Imperium Rosyjskiego i również o pewnym osłabieniu Ameryki, Stanów Zjednoczonych. On ostrzegał przed, jeszcze skończę, on ostrzegał przed ideologiami współczesnego świata. Ja na początku, jak jeszcze tam w 2013-2014 roku, wydawało mi się, że on przesadza, że przecież to jakieś tam są aberracje chwilowe. A tymczasem okazało się, że miał absolutnie rację, że to się rozwinęło, dotarło do Polski. No więc on pisze tak, że wtedy tak mówił, że o ile Zachód przyjmuje te nowe prądy, to w Polsce toczy się walka między dobrem a złem. No, jeszcze ta walka się toczy. Co wygra, nie wiadomo. Ale przy tym jego ostrzeganiu przed różnymi niepokojącymi właśnie ideologiami rozwalającymi cywilizację, on miało się poczucie nadziei po jego wykładzie, bo tam zawsze był w tym wszystkim Pan Bóg, który czuwa nad historią i żeby ona nie spadła. Powiedział tak też w którymś z wykładu, że w Ewangelii jest: na początku było słowo, a słowo było u Boga. I mówił tak: greckie logos to słowo, ale także plan. I powinno to brzmieć: wszystko się od tego zaczęło, że Bóg miał plan. No i tyle. Także...
Ja się wrócę do tego tematu, Pana Boga i religijności Lecha wrócić, bo on był takim nawróconym katolikiem, znaczy on miał taką fazę, że był takim troszkę chłodnym, ale potem no właśnie w związku z księdzem Popiełuszko on stał się człowiekiem bardzo religijnym, ale nie takim dewotem jakimś pobożnym, takim pobożnikiem na pokład. On był bardzo skromny w okazywaniu tego swojego, tej swojej wiary, ale był tak twardy, że tak powiem, tak twardo obstawał przy tych zasadach wiary, zasadach chrześcijaństwa i był dla nas takim, no czasami trochę wzorem, aczkolwiek nie wszyscy mi się to podobało, bo to tak, wie pan, jak to u nas jest. Ludzie mówią dużo, dużo obiecują, dużo popisują się strasznie swoją pobożnością, ale w głębi... Na przykład Lech miał coś takiego, co było takie bardzo charakterystyczne dla niego, nie wiem, czy pani zauważyła. On zawsze żegnał się przed każdym posiłkiem. Czy był sam, czy był z kimś, czy pił kawę z ciastkiem. Zawsze, kiedy siadał do stołu, do jakiegoś posiłku, do jakiejś rozmowy, zawsze żegnał się Krzyżem Świętym, nie tłumacząc się po prostu. To był jego odruch.
Tak.
On był bardzo człowiekiem głębokiej wiary i zarówno na takim poziomie duchowości głębokiej, takiej intelektualnym poziomie, ale też takiego życia codziennego. Miał zawsze w portfelu obrazek Matki Boskiej i był, powiedział kiedyś bardzo mądrą rzecz, jak mówił o sobie, ja to też zdradzę, bo to taka ciekawostka. Mówiliśmy kiedyś o życiu wiecznym, o jak to będzie, bo ja też jakby zmierzam za nim, zaraz pewnie pójdę. W związku z tym on mówił tak: ja to marzę o tym jako stary grzesznik, żeby Pan Bóg pozwolił mi doczołgać się do czyścia. To takie bardzo znamienne dla niego. On był człowiekiem skromnym bardzo i takim bardzo doskonale znającym swoje miejsce.
Z drugiej strony mówił, że biorąc pod uwagę swój podeszły wiek, jestem spakowany i przygotowany na tą najważniejszą podróż.
Będzie
go bardzo nam brakowało, bo przyjemnie było porozmawiać, skonfrontować swoje obserwacje z nim. Piękne to było.
Muszę powiedzieć, że on, to teraz powiem, to może zabrzmi dziwnie, on bardzo pięknie umierał, to znaczy ja z nim rozmawiałem w miarę często, bo on już potem pod koniec był taki średnio kontaktowy, ale jakaś była w nim godność taka straszna, jeżeli idzie o ten jego stan zdrowia, o to jego uzależnienie, o to otoczenie, od wszystkiego. Bardzo to było takie optymistyczne, powiedziałbym, wręcz umieranie. To bardzo dziwnie brzmi, ale tak to było.
On zawsze dodawał optymizmu, mimo jakichś strasznych rzeczy, o których opowiadał, o których wiedział, które rozumiał.
On znał mnóstwo tajemnic ludzkich. On miał takie bogate życie, że znał mnóstwo ludzkich tajemnic. I muszę powiedzieć, że miał też taką cechę, nawet jak się z kimś pokłócił. No chyba, że się pokłócił, że już nie powiem o nazwiskach, bo to też badają, ale nigdy nie był obelżywy wobec kogoś, z kim się nie zgadzał. Zawsze nie pozwalał sobie na jakieś takie złośliwości, takie bardzo brutalne. Oczywiście umiał dowcipnie coś spuentować, ale to on miał taką samą cechę, jaką miał Kisielewski, który byłem świadkiem takich scen. Kisielewski kiedyś, tam byłem takim świadkiem, pewien człowiek do niego podszedł, żeby się z nim przywitać, gdzieś tam w Konstancinie i Kisielewski, który go nie znosił. Dwoma słowami go spuentował i tamten zmył się jak nie pyszny. Miał też Lech coś takiego, że jak się nadział na kogoś, kto mu tam wlazł w drogę i coś, to potrafił go tak króciutko, szybciutko zmyć. Był przenikliwy niezwykle o człowiek. No tak, możemy opowiadać bardzo długo, bo ja mam takie liczne wspomnienia. Poza tym ja mu byłem wdzięczny strasznie, bo on był takim moim promotorem mojej książki. Nawet posłowie napisał do niej i muszę powiedzieć, że potem jeszcze pomagał mi w promocji. Nie podobały mu się pewne wątki, coś mu się podobało. Napisał to, co chciał. I nie czułem się w tej jego krytyce, nie czułem się, że tak powiem, zdołowany. Wręcz przeciwnie. Potem jak spisałem dalszy ciąg tamtej historii, to korzystałem z tych wspomnień, że tak powiem, z tych dawnych rozmów. Niezwykły człowiek, niezwykły.
Niezwykły człowiek, którego dzisiaj będziemy żegnali o godzinie 14 w kościele.
W kościele Matki Boskiej Królowej Polski na ulicy Gdańskiej, koło Marmontu.
Godzina
14. To nie jest pogrzeb, to jest msza żałobna.
A teraz podziękuję, panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za wspomnienie świętej pamięci Lecha Jędrzmyka.
To takie, wie pan, takie szarpane wspomnienia, bo to przecież jest tak ad hoc wszystko, szybciutko, raniutko. No ale to muszę powiedzieć, jeszcze raz powtarzam, to był taki człowiek, który jak człowiek stanął przy nim, to każdy, kto stanął przy nim, wiedział, gdzie jest jego miejsce. To, ta klasa tego człowieka była tak wielka, że no, tam nie było przy nim żadnego, no, nie można tam było jakiegoś tam głupot wygadywać, czy mówić, czy robić. No.
Mamy cytat z jednego z wykładów w Akademii. Teraz możemy posłuchać Lecha Jędrzmyka.
Żyjemy w czasach wędrówek ludów i wyobrażamy sobie, albo nie wyobrażamy, jak to było, kiedy czytamy o wędrówkach ludów, kiedy Rzym zadeptali, prawda, Germanię i tak dalej. A my żyjemy też w takich czasach. Właśnie takie rzeczy się dzieją. Wędrówki ludów były zawsze. Czasami to ucichało na chwilę, ale były zawsze. Mówi się, że ludzie, no, dominuje taki pogląd, że ludzie wywędrowali z Afryki, prawda? I zajęli potem tutaj Europę i poszli do Azji. Nie. I zajmowali tereny w miarę tego, jak lud odstępował na północ. To wtedy ludzie zajmowali te tereny stopniowo. To jest dziwne, bo u nas na przykład, jeżeli chodzi o gatunki drzew, jest ich bardzo niewiele w porównaniu z Azją. Jeżeli u nas jest tam 200 gatunków, to u nich przeszło 1000 czy coś takiego. Dlatego, że u nich nie było tych zlodowaceń, które wyczyściły, wyprasowały teren zupełnie. Poza tym teraz zaczyna się przebąkiwać, że być może było drugie źródło, z którego ludzie wyszli gdzieś tam w Azji Południowo-Wschodniej. Jest ciekawe, że Azjaci mają pozostałość chwytności stóp. Ich duży palec od nogi ich odstaje. Po tym się poznaje Azjatów. Była kiedyś taka książka amerykańska, postępowa, w której bohater tragiczny właśnie odkrywa, że palec trochę odstaje i to jest ślad jego indiańskiego pochodzenia, jakiegoś indiańskiego przodka. I to była straszna hańba. Natomiast w Azji mama, prawda, jak tkana na warsztacie albo coś robi, dwie ręce ma zajęte, to potrafi stopą wytargać dzieciaka za ucho. Mają, zachowały tę bytność. No więc to była wszystko już wędrówka. Z Azji na Europę sypało się to wszystko. To nacisk ludów, właśnie Hunów, tego dzisiaj Hungaria, prawda, czyli Węgry. Jakbyśmy przekręcili Hungarię na Węgry, to nie wiem, ale udało nam się. No to przywędrowały tu ludzie ze stepów, wypychając Germanów, którzy z kolei przeszli przez Ren wreszcie, prawda. Ren był taką granicą, to był limes Imperium Rzymskiego i na...
Dzień dobry, Radio Wnet.
Na mostach stały straże morskie.
Za minutkę będziemy wchodzili na antenę.
Dobra, luzik.
Kiedy Ren zamarł na całej długości, no to to germańskie towarzystwo rzuciło się po lodzie, topiąc się gdzieś tam w szeregu i zalali Rzym. I żołnierze zostali z nosem przy pobliżu mostów, które okazały się niepotrzebne. My też przyszliśmy gdzieś ze stepów chyba, bo Polska była porośnięta borem, lasem, a nasi przodkowie nazywali się na zachodzie Polanie, czyli musieli w lasach wycinać jakieś te kawałki, prawda, rozszerzać polami, a na wschodzie Lechici, która to nazwa pochodzi podobno od Węgrów, od pól, znowuż stepy, prawda. I tak nas nazywają tam lędzionami, Lechitami.
To był fragment wykładu, który wygłosił w Akademii Wnet Świętej Pamięci Lech Jęczmyk. Jeśli państwo mają odrobinę cierpliwości, to na naszym portalu albo na naszym kanale YouTube Radia Wnet mogą państwo posłuchać na pewno kilku wykładów Lecha Jęczmyka.